Dzisiaj ulicami Szczecina przejechał niezwykły tramwaj, który był nie tylko atrakcją wizualną, ale też niósł ważne przekazy o prawach człowieka. Młodzi ludzie z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego mają propozycje dla mieszkańców naszego regionu dotyczącą znajomości naszych praw. A jakie? Sami nam o tym powiedzą w studiu Martyna Kawiak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jana Owsiana, prezes Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór. I Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, ja się w ogóle strasznie cieszę, bo my się w tym towarzystwie spotykamy w Radiu Szczecin na wieczór nie po raz pierwszy. Za każdym razem jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem, że młodzi ludzie chcą działać społecznie. To jest w ogóle bardzo niezwykłe. Za każdym razem, jak Was przepraszam, widzę, to mam wrażenie, że przyszłość jest w dobrych rękach. Prawa człowieka, to wydawałoby się, że one są takie oczywiste, że o czym tu mówić. A wy jednak całą akcję, wydarzenie. No i właśnie, czy szczególnie młodzi ludzie, albo w ogóle, czy my znamy prawa człowieka? Spoglądam na panie, kto pierwszy?
Myślę, że jak najbardziej młodzi ludzie są świadomi przynajmniej na temat części z swoich praw. Niemniej podczas samego projektu i warsztatów uświadomiliśmy sobie, że nie zawsze dostrzegamy w codziennym życiu, że korzystamy z tych praw. I bardzo ciekawym elementem tych warsztatów było uświadomienie, jak często te prawa mają przełożenie na nasze codzienne życie.
Z czego najbardziej byli zdziwieni młodzi ludzie, kiedy się okazywało, że to jest właśnie prawo, z którego teraz korzystają?
Chociażby z tajemnicy korespondencji. Podczas korzystania z urządzeń, takich jak telefony, często wymieniamy się różnymi wiadomościami, do których mamy tak naprawdę dostęp tylko my i ta osoba, z którą konwersujemy.
No czyli nikt nie powinien zaglądać do naszego telefonu, nawet jeżeli ja to robię w taki sposób, że to po prostu widać i można... Czyli nie zerkamy do cudzych telefonów. Kiedyś to było tak, że nie otwieramy naszych listów, ale myślę, że wy już tak niekoniecznie listy piszecie. Ale pamiętam, że u mnie w domu się nigdy nie otwierało listów. No chyba, że z urzędu przyszły i wszyscy drżeli, to natychmiast czekało się, aż ten, do którego ten list przyszedł. Rzeczywiście, tajemnica korespondencji. Bardzo proste. Nie lubimy tego. A mamy też do tego prawo, żeby nikt tam nie zaglądał. Na przykład coś jeszcze?
Myślę, że bardzo często przejawiały się prawa dziecka jako takie kluczowe prawa z perspektywy młodych ludzi. Bardzo często podkreślali, że wierzą, że to środowisko, w którym dziecko dorasta, powinno być chronione i powinno być ono chronione również przed przemocą.
Czyli wiedzą, że już klapsa nie należy dawać?
Jak najbardziej.
To bardzo ważne. Co ciebie też w tych waszych zajęciach i w tym opowiadaniu o prawach człowieka zaskoczyło? Czego ludzie nie wiedzą? I teraz pytam się Martyny.
No ja myślę, że przede wszystkim zaskoczyło mnie to, o czym mówiła Jana, że o niektórych prawach nie mieli oni pojęcia ze względu na to, że były dla nich one tak naturalne, że w ogóle ich nie dostrzegali w swoim codziennym funkcjonowaniu. Tak właśnie tajemnica korespondencji, czy też inne prawa, które tam wspominaliśmy, też było bardzo ciekawe dla mnie to, że przeczytanie konstytucji, w której są te prawa zapisane, to też było dla wielu z tych osób po raz pierwszy zetknięcie się z takim dokumentem.
Ale też myślę, że tutaj warto podkreślić, że ten stosunek osób, które nie miały nigdy kontaktu z konstytucją, do osób, które miały tę konstytucję, czytały ją, czy chociażby trzymały w rękach, był znacząco na korzyść osób, które już widziały konstytucję i miały z nią do czynienia. Więc trzeba tu też, myślę, to bardzo wyraźnie podkreślić, że ta tendencja jest wzrostowa i jest bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
Co was tak naprawdę sprowokowało, żeby taką konferencję zrobić? Bo wiem, że z tym tramwajem to jeszcze będziecie jeździć chyba jutro, tak? Czy już nie, czy tylko dzisiaj?
Tylko
no, ale
dziś,
robicie,
ale
też debaty. Także, ale parę rzeczy jest. A skoro wrócicie, to znaczy, że to jest ważny temat dla was i poczuliście, że musicie o tym rozmawiać. Dlaczego?
Tak. Młodzieżowy sejmik od 12 stycznia, odkąd rozpoczęliśmy swoją kadencję, podejmuje bardzo wiele tematów. Ostatnio, kiedy się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj rozmawiamy o prawach człowieka. Prawa człowieka, jeżeli dzisiaj zestawimy z dzisiejszą sytuacją międzynarodową, sytuacją, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna, a praktycznie sama Polska zresztą też bierze udział w takiej wojnie, można powiedzieć, hybrydowej, niezwykle ważne jest to, żeby ludziom uświadamiać, jakie prawa im przysługują. Bo często na przykład... Przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia z wojną, zapominamy, że mamy prawa, tak, które każdy z nas człowiek ma niezbywalne i które są i przysługują nam od urodzenia. To jest niezwykle ważne, żeby tym młodym ludziom, ale także i starszym rodzicom, dziadkom pokazywać, że okej, zmieniają się czasy, przepisy oczywiście zostały uchwalone paręnaście lat temu, ale my te przepisy pokazujemy, jak one się aktualizują do sytuacji obecnych, do obecnych czasów. To, co wspomniała Jana o tajemnicy korespondencji. Wcześniej korespondencję traktowaliśmy jako list. Dzisiaj na przykład korespondencję traktujemy jako wiadomość na WhatsAppie czy wiadomość na Messengerze. I to jest niezwykle ważne, także i dla zdrowia psychicznego.
Także na mailu oczywiście.
Tak,
na mailu. To, że zostawiam otwarty komputer, to nie znaczy, że możesz przejść...
Oczywiście. Mhm. Oczywiście. I to jest niezwykle ważne, żeby te wszystkie prawa praktycznie się nam uzupełniają. Ale też chcieliśmy dzisiaj naszym odbiorcom zwrócić uwagę na to, że w Polsce oczywiście mają prawo do życia, mają prawo do edukacji, jednak są państwa, w których takiego prawa nie ma, w którym te prawo do edukacji, czyli na przykład gro tych państw słabo rozwiniętych, no to dzieci o tym marzą. Wiele fundacji prowadzi specjalne działania dla to, żeby ta edukacja była. Warto jednak o tym pamiętać i warto mieć świadomość tego, że gdzieś na świecie mimo wszystko nie jest tak pięknie i kolorowo, jak jest dzisiaj.
Ale myślę, że najważniejsze dla młodych ludzi to jest też to, co jest tutaj obok nas. Mówiliście o tym, że między innymi no mamy równość, ale przecież jest coś takiego jak pewna kultura, tradycja. Wiemy doskonale, że tutaj spoglądam na pana, patriarchat się jednak w naszym społeczeństwie, może jesteśmy bardzo otwarci. Ma się bardzo dobrze, tak? Nawet myślę, że, no nie wiem jak u was, ale moje pokolenie to nawet jak mieliśmy bardzo otwartych rodziców, naprawdę bardzo otwartych, to jednak ten patriarchat był tak bardzo, niektórzy mówią to wdrukowany w naszą psychikę, rzeczywistość, że nie zauważyliśmy. Nierówność płacowa na przykład, to jest ta nierówność płacowa, ona jest związana z pewną właśnie tradycją, ale jest niesprawiedliwa, a mamy prawo mieć, żeby była sprawiedliwa, tak? Że jeżeli ja wykonuję to samo, ten sam zawód jak mój kolega, no u mnie w radiu nie ma takiego problemu, bo mamy pewne stawki, ale jednak nie może być tak, że mój kolega tylko dlatego, że jest mężczyzną, lepiej ode mnie zarabia. A tak jest w Polsce i jeszcze wciąż jest.
W pełni się z panią zgadzam, jednakże ja od dziecka nigdy zostałem wychowany przez dwie bardzo silne kobiety, pewnie przez mamę i przez babcię, więc jakby dla mnie nigdy nie było nawet mowy, żeby pomyśleć, że mężczyzna w czymś może być lepszy od kobiety.
Tylko dlatego, że jest mężczyzną.
Tylko dlatego, że jest mężczyzną. Wiadomo, że są takie środowiska, które tak myślą i powołują się na jakieś dziwne badania biologiczne, że mózg mężczyzny jest większy niż kobiety. Chciałbym teraz zaapelować do wszystkich, że oczywiście jest to nieprawda. I to pokazuje, że to indywidualny przypadek.
Mądrość od wielkości mózgu absolutnie nie zależy.
Tak, wiemy, ale są tacy, którzy
znaczy,
próbują.
Ja myślę, że z tego wiemy z codziennego doświadczenia. Widzimy to.
Ja myślę też, że tutaj istotne jest bardzo podkreślenie, że tak jak pani powiedziała, często pewne przekonania są w nas po prostu wdrukowane. Dlatego tak istotne są takie wydarzenia jak to, które miało miejsce dzisiaj, żeby kwestionować pewne wdrukowane teorie i poddawać je pod rozważania i zastanawiać
pięknie
się
nad powiedziałaś, poddawać je pod rozważania. To nie znaczy, że my teraz nawołujemy, nie słuchamy rodziców, no bo oni mają wdrukowane pewne kody kulturowe. Kody kulturowe też nam pozwalają przetrwać. Kody kulturowe pozwalają nam się poruszać w rzeczywistości. One same w sobie nie są złe. Pewne tradycje powodują, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy jest gwiazdka i znajdujemy pod choinką prezenty, prawda? No co będzie, jak nagle wszyscy powiedzą, a to taka głupia tradycja, w ogóle niepotrzebna, wyrzucamy ją. Co będziemy wspominać? też trzeba o tym pamiętać, ale rzeczywiście należy im się przyjrzeć, tak? Należy im się, no bo jeżeli gwiazdka będzie przemocowa w domu, musi tak być, ty musisz każdemu kupić prezent, to zaczyna przestać, to przestaje być zabawne, prawda? To przestaje być w ogóle sensowne.
Znaczy też a propos aktualizacji. Wcześniej na początku naszej rozmowy mówiłem o tym, że oczywiście zapisy prawa stanowionego pozostają bez zmian. Jednak sposób ich interpretacji podlega aktualizacji ze względu właśnie na względy kulturowe i na to, jak to się zmienia. Więc przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, żeby odejść od, żeby pokazać przede wszystkim ludziom, że warto odejść od spoglądania na ludzi jako na tą masę, tak? To socjologiczne pojęcie masy, tylko jako na indywidualnego człowieka. Faktycznie, mamy ludzi, którzy są z wyznania katolikami. W Polsce mamy ludzi także i ateistów. I każdy z nas, i to jest kolejne prawo, prawo
do wyznania
religijnego, do poglądów. I to jest, po raz kolejny chcemy to pokazać, że to, co też jest zapisane w Konstytucji, w preambule, Rzeczpospolita Polska, no, akceptuje to, toleruje to i my Polacy także i ze swojego, myślę, my nie możemy być pod jakimś względem wrogo nastawieni do kogoś, kto ma inne poglądy niż jakieś wpisane w naszą kulturę.
Ja myślę, że my akurat mieszkamy w tak cudownym miejscu, gdzie mamy tak wielką kulturowość, taką wieloreligijność. Ja zawsze byłam z tego strasznie dumna, że my tak naprawdę takich problemów wielkich nie mamy, dlatego że no być może dla mnie to jest pewną codziennością, że mamy i katolików, grekokatolików, prawosławnych, ale mamy też przecież protestantów, tak? Mamy też religię muzułmańską. Wszystko jest. I wszystko ma swoje miejsce. I póki tak jest, to jest okej, okay, bo jeden drugiemu nie, niczego nie zarzuca. A jak na ten tramwaj reagowali, no jak jechaliście, to niektórzy wsiadali, niektórzy wysiadali, jak to było?
Ja jeszcze się chciałam odnieść tutaj do dyskusji a propos tego, że mamy takie zapisy w Konstytucji, mamy takie prawa, a jednak mimo wszystko jest ten problem, że one są czasem nierespektowane. Mimo wszystko mamy ten problem, że ta wolność religijna, że jeden drugiemu potrafi powiedzieć kilka przykrych słów na temat tego, jak wygląda, na temat tego, co myśli o czyjejś wiarze. Więc dlatego też tak ważne są takie akcje, które prowokują debatę już w tak młodym wieku, bo my zaprosiliśmy licealistów do tego, żeby zastanowili się raz jeszcze nad tym, jakie mają prawa. Jeszcze raz zastanowili się nad tym, czy oni je respektują. Bo prawa to nie tylko jest coś, co jest nam dane. To jest też coś, czego musimy przestrzegać. Więc to nie jest tylko coś, co mi ktoś podarował. Ja też muszę to podarować komuś innemu i wobec drugiej osoby zachowywać się tak samo. Nie rób drugiemu, co sobie niemiłe po prostu.
No to jest bardzo chrześcijańskie, ale myślę, że też z drugiej strony bardzo ludzkie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o prawa religijne, powinniśmy tego umieć przestrzegać. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma ochotę w niedzielę iść do kościoła, nie powinno to nikomu przeszkadzać. I odwrotnie, jeżeli nie ma zamiaru, to też nikomu to nie powinno przeszkadzać. Ale wróćmy do tramwaju. Jak reagowali ludzie na wasz tramwaj?
No tak jak Maciek wspomniał, tutaj wiele osób robiło zdjęcia, nagrywało filmiki. Widziałam takich dwóch mniejszych uczniów z podstawówki bodajże, którzy z ciekawością, jak mieliśmy postój, pokazywali zafascynowani na drzwi i myślę, że chyba nawet chcieli wyjść, ale my niestety już odjeżdżaliśmy. Więc myślę, że to na pewno sprowokowało jakieś takie pozytywne reakcje, jakieś zaciekawienie wśród przechodniów. Wśród ludzi, którzy nie byli zaproszeni, tak jak też powiedział przewodniczący. Mhm.
Przede wszystkim też stworzyliśmy taką pewną syntezę połączenia przeszłości z teraźniejszością, dlatego że tramwaj, który jeździł, który został nam wypożyczony, no to jest ten tramwaj popularny linii zero, czy linii turystycznej, który na pewno mieszkańcy Szczecina...
I taki staruszek, też tak. Trzeba się na niego trochę wdrapać.
Trzeba się na niego trochę wdrapać. Tutaj chciałbym oczywiście podziękować panu motorniczemu, który naprawdę wielką pracę tam trzeba wykonać. Tam nie ma elektroniki żadnej.
Ale on to uwielbia. Tak. Tak,
to dobrze. Cieszymy się bardzo. Ale faktycznie zainteresowanie ludzi przede wszystkim budził fakt na początku, że ten tramwaj jedzie. Oczywiście czyś mogło pomyśleć, że no, w okresie świątecznym być może jakieś to świąteczne. Nie, my oczywiście nie chcemy także od święta mówić o prawach człowieka. Dzisiaj sprowokowaliśmy i sprokurowaliśmy uwagę ludzi na nasz tramwaj. Ludzie naprawdę, kiedy przesiadłem się z tramwaju do drugiego już, żeby dojechać do mieszkania, słyszałem, jak naprawdę bardzo dużo osób w tramwaju rozmawiało o tym. Jechał tramwaj, mówili o prawach człowieka w środku, słyszałem na przystanku, więc było coś, co zwróciło uwagę. I faktycznie moglibyśmy to samo zrobić na przykład w jakimś sali konferencyjnej, ale wtedy nie miałoby to takiego wymiaru. Dzisiaj jeździliśmy po całym Szczecinie, pokazując tym samym, trochę symbolicznie oczywiście, że prawa człowieka są wszędzie. One możemy o nich mówić wszędzie, ale i także w każdej minucie, i w każdej sekundzie, i w każdym miejscu musimy o nich pamiętać.
Myślę, że też ta forma, którą przyjęliśmy, ta forma warsztatów prowadzonych w tramwaju, pozwalała tak zupełnie inaczej podejść do prowadzenia takich warsztatów niż w takiej tradycyjnej sali.
Trzeba było też równowagę zachować, co nie jest właśnie, takie proste.
Właśnie do tego dążę, że powodowało to taki pozytywny chaos, ponieważ to bujanie tramwaju oczywiście było gdzieś tam może niekiedy rozpraszające, ale też powodowało taką pozytywną i zabawną atmosferę, która sprzyjała tworzeniu takiego komfortowego środowiska do dzielenia się różnymi przemyśleniami na temat praw człowieka.
Mm-hmm. To jest oczywiście bardzo istotne, żeby umieć o tym rozmawiać, nawet w takich, powiedziałabym, nie do końca komfortowych warunkach. Dla mnie, ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa swojego, takie tramwaje były codziennością, chociaż mieszkam w centrum, więc zbytnio nie musiałam z nimi dużo jeździć, tym bardziej, że szkoły miałam bardzo blisko, ale to jest oczywiście bardzo ważne, w jakim środowisku o tym mówimy, ale też to, co podkreślałaś, że te prawa są jakby wszędzie i nawet w trochę mniej komfortowych warunkach, ale wyście, jeżeli mówiliśmy o prawach, dość szeroko do nich podchodziliście. To nie były tylko takie oczywistości, jak właśnie ta korespondencja, która wydaje nam się czymś, ale też prawo do wypowiedzi też, myślę, miałam takie wrażenie, że było dla was istotne. To, że każdy powinien być tak samo wysłuchany. To nawet jeżeli przysłowiową głupotę mówi, to też ma prawo to powiedzieć. Ewentualnie można mu powiedzieć, że ja się z nim nie zgadzam i dlaczego. To prawo wypowiedzi też jest dla was ważne.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że tutaj bardzo ciekawy pogląd padł ze strony licealistów, którzy oponowali za tym, że to prawo, ta wolność wyrażania opinii jest bardzo istotna dla demokracji, że bez tej wolności wyrażania opinii według nich nie będzie demokracji, no bo tutaj kluczowe jest zestawianie tych różnych poglądów i znajdowanie wspólnego konsensusu.
Ale zdaję sobie sprawę, że muszą być jednak ta granica, jednak jest gdzieś granica wolności wypowiedzi, no bo ja nie mogę podejść do każdego i powiedzieć sobie, że no jakby ta moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna twoja i odwrotnie, prawda?
Jak
czyli to, co Martyna też powiedziała, niczym drugiemu, co tobie niemiłe. No nie może być tak, że moja wolność wchodzi w przestrzeń twoją, bo ja mam takie widzimisię.
Jak najbardziej, wielokrotnie zestawialiśmy to z prawami gwarantowanymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, takimi jakby chociażby jak zakaz tortur, który oczywiście jest takim bardzo namacalnym i bardzo może drastycznym przykładem, ale który bardzo, w bardzo oczywisty sposób obrazuje, gdzie ta wolność jednej osoby się zaczyna, a drugiej gdzieś kończy. Że nie możemy sobie nawzajem czynić krzywdy.
No, tortury to już jest taka daleko posunięta ingerencja w przestrzeń drugiego człowieka. No też taka...
Ale myślę, że taka bardzo obrazowa.
Tak, no ale ja myślę, że to jest to o tym biciu, o którym mówiliśmy wcześniej, że jednak rodzice, to, że to są moi rodzice, no nie mamy prawa do tego, żeby bić mojego dziecka, prawda? No dzisiaj już dużo się o tym mówi. Jeszcze za moich czasów to nie było takie bardzo oczywiste. Choć ja pamiętam, że już w takim duchu wychowywana byłam i wychowałam mojego syna. Ale myślę, że to nie dla wszystkich jest wciąż jednakowe. No jak tam walnąć kogoś w łeb? Co to takiego? Przecież to nic takiego. A jednak to jest zabranie przestrzeni, wolności. Ja już nie wspomnę o tym, że wchodzenie w jakąś jego cielesność tego małego człowieka, choć który jest bardzo zależny ode mnie, prawda?
Tak, ale gdybyśmy na przykład to, co pani powiedziała, zestawili dotyczące wchodzenia w sferę prywatną to moglibyśmy to także, myślę, porównać do tej wolności do wypowiedzi. Czyli w sumie wolność do wypowiedzi dzieli się przede wszystkim, według mnie, na dwie rzeczy. Czyli w aspekcie pozytywnym i w aspekcie negatywnym. Czyli wolności do wypowiedzi, a także wolności od hejtu na przykład. Bo nikt z nas i nie powinien przyjmować hejtu i trzeba go rozróżniać od konstruktywnej krytyki. I to jest też, dzisiaj powiedziałem to dwóm młodym osobom, że najgorsi nie są hejterzy, tylko ludzie, którzy zabierają nam entuzjazm. I to jest i przede wszystkim dla młodych ludzi, kiedy wchodzą w świat internetu, tam jest pełno hejtu. Tam jednym komentarzem pod przykrywką i nikiem, który nie znaczy nic, można naprawdę komuś wyrządzić krzywdę. I to już nie jest wolność słowa. Znaczy,
no
to
oczywiście, jest, że to nie. Ja się zawsze zastanawiam, co takiego w głowie siedzi drugiego człowieka, że spędza tyle czasu, żeby nie wiem, komuś dołożyć, bo to nie jest często konstruktywne, tylko to takie jest przyjemność robienia zła, dlatego, że to przynosi przyjemność, ale 4 grudnia zdaje się, że postanowiliście, że będziecie o tym dyskutować. O czym będziecie dyskutować i gdzie?
Tak jest. 4 grudnia w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie zorganizujemy debaty oksfordzkie. Debaty oksfordzkie oczywiście są to debaty, w których spotykają się drużyny, gdzie pada teza i jedna strona jest za tym, aby być za tą tezą, a druga, żeby być przeciwko niej. No oczywiście od oceniania tego, która lepiej argumentuje, jest oczywiście strona, od tego są sędziowie oczywiście.
Ale jakie tematy podejmiecie? Tu nie chodzi o to, żeby tylko dyskutować, ale to są ważne przy okazji tematy. Myślę, że to warto byłoby na zakończenie naszej rozmowy tutaj przytoczyć. Tak,
tak jest. Myślę, że oczywiście wszystkie tezy są na naszych social mediach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
No, ale coś możemy powiedzieć.
Tak, przede wszystkim ochrona praw człowieka nie powinna być ograniczona suwerennością państw. Kultura i tradycja są główną przeszkodą w zapewnieniu równych praw dla kobiet i mężczyzn. To, co mówiliśmy o patriarchacie na przykład. Różnice w formach zatrudnienia kobiet i mężczyzn powinny zostać zakazane prawnie. Czyli przede wszystkim, czytając te trzy pierwsze tezy, z którymi zmierzą się licealiści z całego prawie województwa zachodniopomorskiego, oczywiście zgłoszeń mieliśmy też dużo ze Szczecina, jednakże zapewniliśmy reprezentację także i dla naszych kolegów m.in. z Myśliborza czy ze Stargardu, pokazujemy, że chcemy rozmawiać i chcemy, żeby młodzi ludzie debatowali i ścierali się na argumenty, na tematy, które dzisiaj są bardzo ważne. Bo jeśli rozmawiamy na przykład o kwestii, myślę, że w sektorze prywatnym, oczywiście kwestia równości płac mężczyzn i kobiet, ale coraz śmielej warto ją podejmować, na przykład kwestię związaną z płacami w sporcie, bo tam to już są kompletne dysproporcje.
No myślę, że to fajnie, że chcecie wkładać kij w mrowisko, no bo jeżeli nie wy, to kto? To rzeczywiście jest tak, że wystarczy dobrze kopać piłkę i można wejść naprawdę na wyżyny finansowe, a można grać, można skakać o tyczce przez wiele lat, zdobywać Mistrzostwo Świata, Europy i Olimpijskie i wcale nie być super bogatym. To bardzo dobrze, że też o tym mówicie, bo to jest tak, że sprawiedliwość na świecie być powinna. Zapraszamy w takim razie na wasze social media. Myślę, że to nie tylko jest adresowane wbrew pozorom, proszę państwa, do bardzo młodych ludzi, bo nie jeden dorosły mógłby się wiele od was nauczyć. Martyna Kawiak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Joanna Owsiana, prezes Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dobranoc.